Na katechezach przeciwmałżeńskich, jak się zapisują osoby, to dostają taką ankietę i w tą ankietę mają przynieść. I jedno z tych pytań w tej ankiecie jest, czy nurtują cię jakieś pytania. I na tych katechezach, które teraz się odbywają, ktoś napisał, nie nurtują mnie żadne pytania, wiem wszystko. Jakiś pan. Wczoraj zapytałem panie, czy chciałyby się pobrać z panem, który wie wszystko. Niektórzy by chcieli. Wiadomo, że my Polacy wiemy wszystko i wiemy, jak rozwiązać wszystkie konflikty na świecie i to nie ma wątpliwości. Ale czy chcemy żyć z człowiekiem, który wszystko wie? W dzisiejszej Ewangelii będzie człowiek, który wszystko wie. Tylko on nie odszedł usprawiedliwiony. Odszedł ten, który wiedział, że jeszcze wielu rzeczy nie wie i pewnie nigdy ich wiedzieć nie będzie. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co duchni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Zachowuję posty 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo bogata, więc pozwólcie, że tak przyjrzymy się. Pierwsze czytanie z księgi z mądrości Syracha. Syrach jako mędrzec podróżujący po świecie, jako ktoś, kto zgłębiał swoją tradycję, tradycję Boga Jahwe i ościennych narodów, nieustannie podróżując, poznając kulturę, założył w 190 roku przed naszą erą szkołę w Jerozolimie, kształcił innych Żydów, tak żeby byli bardzo głęboko doświadczający kultury, cywilizacji, ościennych narodów. Upewnił się, podróżując i pisząc Księgę Syracha, że tym, co daje życie, jest Bóg. W zderzeniu z innymi cywilizacjami miał jeszcze większą pewność, że to, co robi, jest słuszne. Księga Syracha została napisana po to i dla tych, którzy chcą zgłębić swoją więź i relację z Panem Bogiem, i też dla tych, którzy żyjąc na obcyźnie zastanawiali się, jak przestrzegać reguł prawa żydowskiego. Dla takich ludzi zostało to napisane. Co zrobić, żeby jeszcze głębiej, i co zrobić, będąc daleko od świątyni, doświadczać i wierzyć w Boga. Syrach ciągle pisał o modlitwie. Módl się, bo jeżeli nie będziesz się modlił, nie zmienisz optyki swojego życia, choćbyś nie wiadomo, jakim był człowiekiem. Módl się, bo modlitwa będzie wznosiła cię i wszędzie się przebijała przez obłoki, które na pewno tak czy siak będą na niebie się pojawiały. Co to dla nas znaczy? Dla nas znaczy, że modlitwa jest w relacji z Bogiem punktem wyjścia. Nie dojścia, nie jest celem. Jest narzędziem, tak jak telefon komórkowy. Nie ma znaczenia, jakie macie telefony komórkowe. Chodzi o to, żeby z nich korzystać. Można mieć telefon z wodotryskiem, ale co z tego, jak nie będziemy z niego korzystali? Może za 10 lat będzie kawę jeszcze robił, póki co jeszcze nie potrafi. Na razie piszemy SMS-y, korzystamy z internetu, robimy zdjęcia i rozmawiamy. Do tego to służy. Za jakiś czas może do czegoś innego. Chodzi o to, żeby z tego korzystać, a nie z jakiegoś czegoś tam, żeby lepiej korzystać, bo lepiej się nie da. Módl się. Jak się módl? Módl się w ten sposób, żeby nigdy nie zapomnieć o pokorze, mówi Syrach. Pokora jest kluczem do dobrej modlitwy. A czym jest pokora? Stanięciem w prawdzie. Prawda to nie jest to, że nieustannie siebie biczujesz i katujesz, że jesteś grzesznikiem. Jeszcze nie doszliśmy do dzisiejszej Ewangelii. To nie jest coś takiego, że nieustannie ciągle mówisz, jaką to ja sierotką Bożą jestem. Jestem beznadziejny, wszystko mi w życiu nie wychodzi. Prawda, o której jesteśmy zaproszeni przez Syracha, to jest prawda. Zobacz, że jeszcze wielu rzeczy w swoim życiu nie wiesz. To jest pokora. Pokora to jest pewność, że ja nigdy się tego nie dowiem i że zawsze na mojej drodze Bóg, w którego wierzę i którego szukam, będzie stawał ludzi, którzy mnie czegoś nauczą, od których ja mogę się czegoś nauczyć i którzy mogą nauczyć się czegoś ode mnie. Tylko w ten sposób doświadczę Boga, bo Bóg będzie zawsze w tej wielości, a nie tylko z jednej perspektywy, która będzie moją słuszną i jedyną. Mi to się zawsze kojarzy z takim panem, który kiedyś był u nas na mediacjach i opowiadał o tym, jak on lubi spędzać święta. On święta lubi spędzać z rodziną. W sensie on, w sensie swoją, w sensie sam. Nie, że z żoną gdzieś pojedzie na święta. No nie, no święta dla niego było oczywiste, że spędza się z rodziną, w sensie swoją, w sensie on, w sensie sam. Zobaczcie, my czasami mamy takie wyobrażenie, że w modlitwie chodzi o to, żebym ja wszystko coś zrobił doskonale i perfekcyjnie. Żebym to ja był zadowolony. W modlitwie w ogóle nie o to idzie. Chodzi o to, żebym nauczył się dostrzegać momenty, w którym Bóg przez drugiego człowieka do ciebie, do mnie przychodzi. No do mnie. A druga rzecz. Zobaczcie, my często modlimy się o cuda. Ile razy dzisiaj modliliście się o cuda? My się modlimy o cuda, a nie modlimy się o rzeczy realne. My chcemy, żeby nam noga odrosła. A nie modlimy się o to, Panie Boże, daj mi siłę, żebym bez nogi sobie poradził. Żebyś postawił na mojej drodze ludzi, którzy mi pomogą ucieszyć się tym, że nie mam nogi. Zobaczcie, my modlimy się o rzeczy często, które przerastają kompetencje Pana Boga. Cuda się zdarzają albo nie. Jeśli w Twoim życiu są cuda, to cudownie. Jeżeli w Twoim życiu cudów nie ma, też cudownie. Bo cuda nie są potrzebne ani do życia, ani do zbawienia. Cuda są, czym jest cud? Cud jest, tak ładna definicja brzmi, że cud jest, ma funkcję objawieniową. Cud ma sprawić, że jeżeli wierzymy w Pana Boga, to będziemy mieli taki bonus, taki prezent, że jeszcze bardziej będziemy mieli pewność, mając już, że ten Bóg jest Bogiem, który mnie kocha i kocha innych. Ale często, zobaczcie, nam to do niczego nie jest potrzebne. To Pan Jezus często mówił, jeśli nie zaufają i nie uwierzą pismom, które mają, to choćby ktoś z umarłych przyszedł, nie uwierzą. Nawet jak zobaczymy cud, a nie będziemy w nas wiary, no to co z tego? No to wyrosła komuś ręka. No też to biologicznie można wytłumaczyć. Pewnie można wytłumaczyć, bo się tam coś z muchy przeklei i coś odrośnie. Nie na tym to polega. Doświadczenie cudu zawsze ma sprawić, że będziemy więcej i dalej widzieć. To jest pierwsze czytanie. O modlitwie, której warto prosić o rzeczy realne i o modlitwie, która zawsze ma sprawić, żebyśmy stawali w prawdzie tego, że chcemy się jeszcze więcej nauczyć i doświadczyć i może odkryć prawdę o sobie. Psalm, bo jest bardzo ciekawy. Psalm to jest psalm 34. Ten psalm śpiewał Dawid, ale w bardzo ciekawym momencie, kiedy jeszcze nie był królem, gonił go z każdej strony Saul, no, życie mu chciał prawie odebrać i Saul uciekł do króla Get, Akisza. To było plemię, z którym Izraelici walczyli. Jak tam uciekł, no to król Akisz z Gat chciał go zabić. Co zrobił Dawid, jeszcze nie król? Udawał, jak to jest ładnie napisane, szaleńca udawał. Latał, tłukł się od drzwi, wszystkie, ślina mu ciekła z brody, tak jest opis w księdze Samuela. Latał, tłucze się i król go wziął w obronę, bo się zwariował. No to wariata trzeba ochronić. I tylko dzięki temu przetrwał. I wtedy Dawid śpiewał tę pieśń. Panie Boże, gdybym się nie modlił do Ciebie i nie dałbyś mi rozsądku, nigdy bym go nie użył, że czasami trzeba z siebie zrobić wariata, by ocalić siebie i innych ludzi. Tylko w ten sposób Saul przeżył, bo nagle zdawał sobie sprawę, że modlitwa popchnęła go do stanięcia w prawdzie. Ja nie muszę być zawsze taki doskonały. Czasami muszę użyć rozsądku, który mam od Ciebie, by ochronić pewne dobro. Dlatego ten psalm warto było skomentować. Drugie czytanie. Drugie czytanie to już jest ostatni fragment księgi listu do Tymoteusza, który pisze Paweł z więzienia. Ja przypomnę, Paweł pisze, by umocnić Tymoteusza, jednego ze swoich prowadzących gminę chrześcijańską współbraci, pisze, by go umocnić w trudnych doświadczeniach. Paweł wie, że umrze i dzisiaj to w tym liście fragmencie słyszymy. Bardzo mocno, nieustannie chce mówić i przypominać: przebaczaj i bądź wdzięczny, niezależnie od tego, co się w twoim życiu wydarzy. Mi tutaj zawsze przychodzi na myśl taka sytuacja, która to, co ludzie sobie mówią, kiedy się pobierają. Nie wiem, pewnie to zdajecie sobie z tego sprawę. To ja to wypowiem, co wy mówicie, kiedy się pobieracie. Kiedy się ludzie pobierają i stoją tu przed ołtarzem, to mówią coś takiego: ja biorę cię za męża, za żonę, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i Wszyscy Święci. Mówię tak: widzisz, jak ja żyję, jak szukam w swoim życiu Pana Boga? Tak będę, tak jak zabiegam o Pana Boga, tak będę zabiegał o ciebie. Ale muszę ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Każdy z was to mówi, kiedy pobieraliście się, udzielaliście sobie sakramentu małżeństwa. Mówiliście jeszcze coś takiego: daję ci najcenniejszą rzecz w życiu, jaką mam. Moje życie, mój czas, moje serce, moją miłość. Nic cenniejszego nie mam. Nie mam niczego cenniejszego na tym. Pieniądze są, jutro może ich nie być, potem może być jeszcze więcej. Daję ci najcenniejsze rzeczy. Moje życie, mój czas, moje serce, moją miłość. Możesz z tym zrobić wszystko, co chcesz. Wszystko. Bo ja ci to daję, bo miłość polega na zaufaniu. Ja ci daję najcenniejsze rzeczy w moim życiu, ale pamiętaj, że jak pewne rzeczy zrobisz, to mnie zabijesz. Rozumiesz to? W sakramencie małżeństwa dajecie sobie największy przystęp, taki przystęp, jaki dał Paweł innym ludziom. Paweł stracił życie, ale nieustannie mówił: będę wdzięczny i będę dziękował Panu Bogu, że nauczyłem innych ludzi, że w Bogu mają szukać oparcia. Że to doświadczenie zauwierzenia Panu Bogu daje to doświadczenie zaufania drugiemu człowiekowi. Może ktoś tego nie uszanuje. Może ktoś mnie skrzywdzi. Ale to będzie zupełnie inna sytuacja. To będzie zupełnie inny moment. My chcemy się nauczyć przebaczenia i wdzięczności, bo to by mieć taką postawę zaufania względem człowieka, z którym wyruszamy w przygodę życia. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia, zobaczcie, odsłania nam modlitwę faryzeusza i celnika. Czy faryzeusz źle się modlił? No już oczywiście, że nie. Przyszedł i się modlił. Po pierwsze dziękował. Przecież modlitwa zawsze ma być dziękczynieniem Panu Bogu za to, że jestem, za to, że żyję, za to, że kocham, za to, że mam ludzi przy sobie. Panie Boże, dziękuję Ci za to. Bo gdyby nie Ty, pewnie bym tego nie miał. Więc dziękował. Za co dziękował? On dziękował za to, trochę go poniosło. Ale dziękował za to, że nie jest taki, siaki, owaki. Wymieniał, grzechy wymieniał, za które życie można było stracić, że nie jest zdziercą, cudzołożnikiem nie jest. On bardzo bogobojnie żył. Naprawdę prawy człowiek. Ba, on 2 razy w tygodniu pościł. To dużo. My z piątkiem mamy problemy. On 2 razy w tygodniu pościł. 10 ze wszystkiego, co miał, dawał. Mamy problem z hojnością, z jałmużną. To był bardzo prawy człowiek. Ja teraz nie mówię szyderczo, ja mówię naprawdę. On był bardzo prawy. Był jeden problem, albo inaczej, no i problem. Jedna rzecz sprawiła, że jego modlitwa nie dała mu usprawiedliwienia. On pogardzał drugim człowiekiem. To, że się modlił, to, że pościł, nie zmieniało jego serca. Tak, był bardzo prawy, ale nie miał prawego serca. Jego serce pogardzało drugim człowiekiem. Jaki był celnik? Celnik to był zdzierca. Celnik to był gwałtownik. To był ten, który nieustannie, taki nasz komornik, ale w najgorszym wydaniu. Wszystkie ciągniki wszystkim zabierał i w ogóle się z nikim nie liczył. Karykatura komornika współczesnego. To był taki człowiek. Taki celnik przyszedł do świątyni. Stał z daleka, gdzieś tam, w kruchcie, w przedsionku stał. Nie śmiał oczu wznieść do Boga, bo wiedział, że jego sposób życia, to co robi, jest złe. On to rozumiał i pewnie wiedział, że jeszcze więcej rzeczy takich ma na sumieniu. W jaki sposób wołał? Wołał na 2 sposoby. Bił się w piersi, niektórzy mówią w płaskie, bił się w płaskie albo w piersi. I co robił? Mówił: Panie Boże, Nawróć mnie, bo wiem, że jestem grzesznikiem. Kiedy się w coś stuka, już teraz tak nie wiem, jak były telewizory lampowe, to jak się coś tam z sygnałem było nie tak, to się tak stukało i zaskakiwało. No to jak się bijemy w piersi, to dlatego, że coś nam z sercem nie działa. Ten celnik wie, że jego serce nie potrafi kochać, bo jest tak dotknięte grzechem, więc się bił w piersi. Kiedy się bijemy w piersi? Kiedy mówię, no nie potrafię kochać, no zaskocz w końcu, no bum, no kiedy się robi tamto, tamto? No wtedy się robi, kiedy coś nie chce nas zaskoczyć. To może trywialny obraz, ale obraz prawdy o człowieku, który bardzo chce rozpalić w sobie zdolność do kochania, który wie, czego potrzebuje, wie, że nieustannie musi się tego uczyć. Ten człowiek odszedł usprawiedliwiony, przestał myśleć w końcu o sobie, przestał być doskonały przed Panem Bogiem. Na czym polega usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie to nie jest kwalifikacja moralna, bo jeszcze raz powiadam, celnik dobrze się modlił. Pośród nas jest tu dużo osób, które bardzo wiernie praktykuje triadę ewangeliczną. Modlimy się, pościmy, dajemy jałmużnę. Tylko to wszystko jest po to, żebyśmy kochali bardziej. Właśnie tych, których nie kochamy. A jeśli nie kochasz bardziej, których nie kochasz, no to po co te posty? No właśnie po to są te posty, żeby rozpalić w sobie miłość. To może zmień posty, albo zmień modlitwę, albo zmień punkt widzenia. Bo niech idzie o posty dla postów, o jałmużnę dla jałmużny. Niektórzy z was dają wielkie jałmużny. No i co z tego? A zmieniasz się w życiu? Niektórzy z was bardzo mocno poszczą, bardzo wiele się modlą. Cudownie. Ale zmieniasz się w życiu? Bo to o życie idzie. Celnik wrócił do domu. Faryzeusz został w kościele, w świątyni, modlił się dalej. Celnik wrócił do domu, tam jest taki termin użyty, zszedł do domu, no bo świątynia jerozolimska jest na górze, no to on zszedł do domu. Taki, może to jest taki ładny obraz, zobaczcie, że my przychodzimy tu do świątyni na chwilę i stąd za chwilę wychodzimy. Tu nie przychodzimy po to, żeby uciekać od życia. Tu przychodzimy po to, żeby wołać do Pana Boga i umocnić się w swoim doświadczeniu wiary, właśnie po to, by to doświadczenie umocnienia serca zanieść tam, gdzie żyjemy. Przecież większość życia żyjemy w domu. Mi się to zawsze podoba, prawosławni chrześcijanie w każdym pokoju mają ikonę. W każdym pokoju. Ta ikona, zwróćcie uwagę, ma zasłonki, takie zasłonki. Prawosławni chrześcijanie codziennie wołają do Pana Boga przez tę ikonę i ten wizerunek ikony nie jest obrazkiem, jak Bozia wygląda. Wielkie oczy ma i co tam jeszcze. Nie, to nie jest tak, jak Bozia wygląda. Tylko to jest wizerunek, który jest przypomnieniem dla każdego chrześcijanina obrządku prawosławnego, że Bóg nieustannie na ciebie i mnie patrzy. Nie po to, żeby wyszukiwać grzechy, tylko po to, żeby ciebie i mnie podnosić. Żeby w ciebie i we mnie wlewać nadzieję. Dlatego te ikony wieszają wszędzie, gdzie się da. A po co mają zasłonki? No bo jak się kłócą i seks uprawiają, to Pan Bóg nie może na takie bezeceństwa patrzeć. Bardzo ładna i piękna tradycja, opowiadająca o takiej wrażliwości na doświadczenie życia duchowego. Ale ona sprawia, że prawosławny chrześcijanin wie, że potrzebuje Boga w życiu. Usprawiedliwienie, o którym jest dzisiejsza mowa, znaczy uratowanie. Celnik został uratowany, dlatego że nie pogardzał drugim człowiekiem, źle czynił, słabo się modlił, rzadko tu zaglądał, ale nie pogardzał drugim człowiekiem. Drugi był pobożny i nic z tego nie zrozumiał. Zobaczcie, co to znaczy dla nas ta dzisiejsza Ewangelia. Że tu jest miejsce dla każdego, dla bardzo pobożnego i dla kogoś, kto tu może przyszedł pierwszy raz i może więcej tu nie przyjdzie. Za każdym razem pamiętaj, że to miejsce jest po to, by w tobie i we mnie obudzić zdolność do autentycznej miłości. Bo ty i ja zostaniemy po drugiej stronie zapytani nie o to, ile pacierzy odprawiliśmy, jak cudownie sprawowaliśmy posty, jaką kwotę przelałeś na wykończenie wnętrza kościoła i na dzieła charytatywne dominikanów. Tylko zostaniemy zapytani ty i ja o to, jak kochaliśmy i że w tej miłości mieliśmy odwagę nieustannie się uczyć.